Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj jestem razem z kotem, którego już poznaliście. Bardzo wam się spodobał, więc kot stwierdził, a też właściwie kotka, że będzie nam towarzyszyła podczas wszystkich live'ów. I teraz tak, posłuchajcie, tego live'u w zasadzie miało nie być, ale drodzy państwo, mamy do czynienia z przełomowymi... Nie no, słuchaj, musisz jakoś gdzieś indziej się... O matko, czekajcie... O, tu. Z przełomowymi wydarzeniami. Po pierwsze, Trump ogłosił, że Iran poszedł na kluczowe ustępstwa, to znaczy zgodził się na oddanie swojego wzbogaconego uranu, co oznacza, że wyrzeka się bomby atomowej, a więc najważniejsza według Trumpa przyczyna wojny zostaje usunięta. Po drugie, bardzo dobra, pozytywna zmiana w Libanie, 10-dniowe porozumienie o zawieszeniu broni pomiędzy Libanem a Izraelem. Mamy dalszy ciąg awantur Trumpa z Ojcem Świętym, papieżem Leonem XIV, tak drodzy państwo, blokadę morską w Iranie. No dzieje się naprawdę bardzo dużo, także pierwotnie myślałem, że dopiero live'a zrobimy jutro, no ale nie da się, bo wydarzenia pędzą i wygląda na to, że mamy przełom i teraz trzymajcie się, być może osobiście pojedzie na podpisanie pokoju z Iranem Trump. Widzę, że już trochę się nas zebrało. No pięknie, 3000 ludzi. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów. Witam wszystkich wspierających i myślę, że już możemy powoli rozpoczynać naszego dzisiejszego live'a. Postaram się w jakieś 40 minut wszystko wam przekazać, a potem oczywiście, drodzy państwo, pytania. I plan jest na dzisiaj taki, teraz o 12 live, a o godzinie 20, bo dzisiaj piątek, a więc mamy odcinek, który na pewno no, bardzo wam się spodoba. Naszym gościem będzie znakomity ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Iranu, pan Krzyżanowski. Dawno go nie było w historii realnej, ale pomysł na rozmowę mam naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Otóż będę pytał o to, jaka jest perspektywa Iranu na tą wojnę. Bo zobaczcie, cały czas mówimy Trump to, Trump tamto, a demokraci to, republikanie to. A jaka jest strategia Iranu? Jak Iran wyobraża sobie swoje zwycięstwo? Jak się przygotował do tej wojny? Jakie jeszcze ma asy w rękawie? I przede wszystkim zapytam to, o co wszyscy prosicie, czyli czy naprawdę Iran, tak jak twierdzi Trump, zamordował 42 tysiące swoich własnych obywateli w ostatnich miesiącach, no bo to jest podawane w kółko, Amerykanie mówią, że to jest jeden z powodów wojny, no bo Iran jest okropnym reżimem, który morduje własnych obywateli. Także o 20 się widzimy dzisiaj, jest drugi odcinek z panem Krzyżanowskim, a teraz już startujemy z naszym live'em, także dużo się dzisiaj będzie działo na historii realnej i jeszcze krótko oczywiście kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla Pomelo, kciuk dla KFD i kciuk dla Lantre, naszego partnera technicznego. Bardzo państwu dziękuję za całe wsparcie, którego udzielacie historii realnej. Mam na myśli wsparcie na YouTubie, na Patronite i oczywiście tutaj cegiełkami, donate'ami w trakcie tych live'ów. Dlaczego? Bo rzuciłem wszystko, książkę muszę pisać po nocach, bo robię dla was codziennie, przeglądam dla was informacje, portale branżowe, X-a, prasę izraelską, żeby wyciągać najciekawsze rzeczy i w takiej pigule wam to wszystko dawać i po prostu zaoszczędzić wam trochę czasu. W związku z tym to wsparcie pozwala mi się skupić na tej robocie, którą dla was wykonuję ja i cała redakcja historii realnej. Dobra, zebraliśmy się, startujemy, ruszamy, jest już nas 5 tysięcy, wow, Szymon Stanisławowicz, bardzo, bardzo państwu dziękuję, wsparcie dla kota. No widzicie, jednak to się potwierdza, że koty robią robotę. Dobrze, Trump, wielkie, wielkie przełomowe oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uwaga, mamy to, mamy przełom, powiedział Trump dziennikarzom zgromadzonym na trawniku przed Białym Domem. Iran zobowiązał się do oddania nam całego swojego pyłu nuklearnego, tak określa Trumpinio wzbogacony uran. Mowa o wzbogaconym uranie, który został zbombardowany przez Amerykanów w czerwcu poprzedniego roku przez B-2, te super amerykańskie, czarne, wyglądające jak nietoperze bombowce. On jest gdzieś zakopany. No i Irańczycy według Trumpa zgodzili się na to, żeby to razem wykopać i oddać Amerykanom. Przypominam wam, że mówimy o 400 41 kg wzbogaconego uranu do 60%, brakuje 30%, bo 90% wzbogacony uran służy do budowy bomby atomowej. W związku z tym, jak twierdzi Trump, to oświadczenie Iranu jest równoznaczne z tym, że Iran wyrzeka się swojej bomby atomowej. Nie będzie żadnej bomby. I teraz tak, drodzy Państwo, to jest to, co powiedział Trumpinio. Nie powiedział, kiedy to zostanie oczywiście uruchomione, ale powiedział, że Irańczycy idą na ustępstwa, bo bardzo zależy im na dealu. Moja drobna, złośliwa uwaga jest taka, że ten cały wzbogacony uran oni gotowi byli oddać w rozmowach w Genewie przed wojną, które toczyły się na początku 2026 roku. I w trakcie tych rozmów Amerykanie je zerwali i zaczęli nagle Iran bombardować. W związku z tym cała ta wojna, cały ten wydatek, wszystkie te cierpienia są kompletnie bezsensowne, bo dokładnie oddanie tego uranu można było wynegocjować przy stole rozmów. Najpierw oni chcieli go oddać Rosjanom, potem gotowi byli go oddać Amerykanom, no ale Bibi podpuścił Trumpinio i teraz Trump ogłosi jako wielki sukces osiągnięcie celu, który mógł osiągnąć bez wojny i bez tych wszystkich wydatków i rozwalenia gospodarki światowej. Ale co jest kluczowe, Iran na razie wypuścił oświadczenie, że to wszystko jest nieprawda, że żadne decyzje dotyczące przekazania naszego wzbogaconego uranu, materiałów radioaktywnych nie zostały jeszcze podjęte. Czy jak to interpretować? No to różnie. Albo Trump po prostu mówi, co mu ślina na język przyniesie, ale często już wcześniej bywało tak, że Irańczycy czemuś zaprzeczali, ale potem się okazało, że na coś się jednak zgodzili. To też może być taka ich forma dyplomacji. Myślę, że to się do jutra, pojutrze rozstrzygnie. Dobrze, ale co jest kluczowe? Ta sprawa, drodzy Państwo, usuwa pierwszą poważną przeszkodę do zawarcia pokoju, bo Amerykanie domagali się od Irańczyków oddania tego uranu. Drugą poważną przeszkodą do tego pokoju było bombardowanie i masakry, jakie Izrael urządzał w południowym Libanie. Jak pamiętacie, Iran wyraźnie mówił, że bez objęcia zawieszeniem broni Libanu nie ma mowy o porozumieniu z Ameryką. I co się stało? Trump wreszcie pokazał cojones, zadzwonił do Netanyahu i zmusił go do tego, żeby usiadł z Libańczykami i zawarł zawieszenie broni. I teraz to jest druga wiadomość dnia, bardzo, bardzo ważna. Uwaga, drodzy Państwo, pod auspicjami Trumpa zawarte zostało 10-dniowe na razie zawieszenie broni pomiędzy Libanem a Izraelem. Najprawdopodobniej to wszystkie postępy są możliwe dzięki temu feldmarszałkowi Munirowi, który, jak pamiętacie, to jest główny rozgrywający na pakistańskiej scenie politycznej. Wczoraj przyleciał specjalnym własnym odrzutowcem do Teheranu i skłonił wszystkie strony konfliktu do tego, żeby jednak usiadły i porozmawiały i poszły na ustępstwa. I teraz ten kluczowy zawieszenie broni Trump odtrąbił kilkoma tweetami. Pierwszy, to może być historyczny dzień dla Libanu. Dobre rzeczy się dzieją, prezydent. Potem, właśnie odbyłem doskonałe rozmowy z wielce szanownym prezydentem Josephem Aounem, to jest prezydent Libanu, oraz premierem Bibim Netanyahu z Izraela. Ci dwaj liderzy zgodzili się, że aby osiągnąć pokój między ich krajami, formalnie rozpoczną 10-dniowe zawieszenie broni o godzinie 17 czasu wschodniego. We wtorek oba kraje spotkały się po raz pierwszy od 34 lat tutaj w Waszyngtonie z naszym wielkim sekretarzem stanu Marco Rubio. Poleciłem Vance'owi oraz Rubio współpracować z Izraelem i z Libanem w celu osiągnięcia trwałego pokoju. To był dla mnie zaszczyt. Rozwiązać 9 wojen na świecie, a to będzie moja 10. Więc zrobimy to. Załatwione. No ciekawe, bo przypomnę, że ten cały Liban Izrael zmasakrował, zabił tam kilka tysięcy ludzi, wypędził 1 000 000, zniszczył mosty na rzece Litanii, wysadził w powietrze mnóstwo wiosek i miasteczek, tylko i wyłącznie dlatego, że mógł to robić pod przykrywką wojny prowadzonej przez Trumpinio z Iranem. Było to dwie operacje ze sobą połączone, także Trump znowu rozwiązuje problemy bohatersko, które sam stworzył. Dobrze. I co ciekawe, posłuchajcie, bo to jest naprawdę, to jest mocne. Kolejny tweet Trumpinio. Oprócz oświadczenia, które właśnie wydałem, chciałbym dodać, że zaproszę premiera Izraela Bibiego Netanyahu oraz prezydenta Libanu Josepha Auna do Białego Domu, słuchajcie, na pierwsze znaczące rozmowy między Izraelem a Libanem od 1983 roku. Bardzo dawno to było już temu. Obie strony chcą zawrzeć pokój i wierzę, że stanie się to szybko. Prezydent Trump. I słuchajcie, to jest kluczowa sprawa. Trump najwyraźniej marzy o tym, żeby tak jak Clinton stanąć na przed Białym Domem w ogrodzie różanym i tak jak Clinton pod jego auspicjami podali sobie ręce Arafat z rabinem, premierem Izraela, żeby to powtórzyć z Izraelem i z Libanem. No to rozwiązałby wojnę i wreszcie zasłużył na tego swojego Nobla. I rzeczywiście, drodzy Państwo, widziałem wystąpienie Netanyahu, który powiedział w telewizji, że jest szansa na pokój między Libanem a Izraelem. Byłoby to bardzo, bardzo ważne, no bo przypomnę wam, że Izrael rozpoczął swój żywot w 1948 roku od wojny ze wszystkimi krajami sąsiednimi. I z czasem, podczas trakcie kolejnych wojen z państwami arabskimi, udało mu się osiągnąć gigantyczny sukces, jakim były dwa porozumienia pokojowe. Pierwsze z Egiptem w 1979 roku, a drugie z Jordanią w 1994 roku. Teraz doszedłby do tego Liban, a więc ta północna flanka Izraela zostałaby zabezpieczona. Ale to jest teoria. Praktyka jest taka, że stroną konfliktu nie jest Liban, z którym Izrael rozmawia, i słaby rząd w Bejrucie, który ledwo się utrzymuje, tylko stroną konfliktu jest Hezbollah. Szyicka organizacja oporu założona w wyniku izraelskiej agresji w latach 80. na Liban, i to z Hezbollahem trzeba gadać. Na razie Hezbollah twierdzi, że uznaje to zawieszenie broni, bo on nie chce bezpośrednio rozmawiać z Izraelczykami, ale ono jest bardzo kruche. Na czym ono polega? Izrael nie będzie bombardował, a Hezbollah obiecał, że nie będzie atakował rakietami północnego Izraela. Ale tyle się dogadali. Ale największy problem polega na tym, co teraz z tą przestrzenią południowego Libanu, którą Izraelczycy oczyszczyli z ludności cywilnej i stworzyli tam swoją strefę buforową do rzeki Litani. Libańczycy i Hezbollah chce, żeby Izrael to wszystko oddał i wrócił do siebie. Izraelczycy stwierdzili, że wygrali tą kampanię, zajęli to i to będzie ich strefa bezpieczeństwa. I o to może się rozbić cały ten deal, o te dwa punkty, czyli raz, że Hezbollah, raz, że Izrael nie chce się wycofać. Zobaczymy. Na razie, drodzy Państwo, ten deal jest tak przestrzegany, powiedziałbym, na pół gwizdka, bo o ile Hezbollah ostatniego ataku na Izrael dokonał na 10 minut przed wejściem tego zawieszenia broni w życie, tak Izrael według tych źródeł rąbnął 30 minut po wejściu tego zawieszenia broni w życie. W związku z tym, jak widzicie, ma Bibi problem z przestrzeganiem tego zawieszenia broni. Zbombardowane zostały miejscowości Qiyam i Dibain w południowym Libanie. A co ciekawe, mimo że Izrael powiedział, że ludzie nie mogą wracać do swoich domów, to ludzie w jakiś sposób się przekradają i do tych ruin swoich wiosek zbombardowanych przez Izraelczyków wracają. Także podsumowując, mamy, drodzy Państwo, ważne dwa wydarzenia. Po pierwsze, Iran według Trumpa zobowiązał się oddania uranu. Po drugie, Izrael zawarł zawieszenie broni z Libanem. To były dwa główne problemy, które uniemożliwiały zawarcie dealu. I teraz posłuchajcie, deal jest tak blisko i rozejm trwa. Pokój i zakończenie całej tej awantury bliskowschodniej, że Trump powiedział dziennikarzom, że nie wyklucza, że wsiądzie w samolot i zamiast J.D. Vance'a on poleci, słuchajcie, do Pakistanu, żeby podpisać porozumienie z Mocztabą. Bo nie wiem, czy z Mocztabą, bo Mocztaba podobno poraniony, pokiereszowany gdzieś leży w szpitalu w Moskwie albo gdzieś indziej, no ale z Galibafem albo z Araczim, z przedstawicielami reżimu ajatollahów. Myślę, że Izraelczycy trochę zgrzytają na to zębami, no ale niewiele mogą zrobić. Jeżeli dojdzie do czegoś takiego, no to będziemy mieli naprawdę wybuchowego live'a w weekend. Trump w Pakistanie podpisuje pokój z ajatollahami. Wyobrażacie sobie coś takiego? Już widzę, jak Trump będzie się domagał od Komitetu Noblowskiego Nobla, no bo to jest ta 9. czy 11. wojna, którą zakończy. A to, że sam ją wywołał, oj tam, nie przejmujmy się tym. Drodzy Państwo, dostaję olbrzymią ilość od Was cegiełek, donate'ów. Krótka przerwa, żeby podziękować, bo chyba wypada tym z Was, którzy i z całego serca to robię oczywiście, którzy zdecydowali się wesprzeć historię realną w trakcie tego live'a. Pan Leszek, kurkie, urywa się tutaj. Hokan, 764, Karolina Mieczek, bardzo dziękuję i panią pozdrawiam, Marcina Sfalt, bardzo dziękuję, no fantastyczne, fantastyczne wsparcie, Średni Show, dzięki, bardzo ciekawe waluty tutaj się pojawiają, Szyman Stanisławowicz, bardzo dziękuję, Leszek Kurkiewicz, o proszę, pojawiło się pańskie nazwisko, wysyłam panu serduszko. O, a nasz niestrudzony przyjaciel z Czech, pan Bart Carter, wspiera, drodzy państwo, 5 naszych widzów subskrypcjami, także super. Nas już jest 10 tysięcy, wow, naprawdę przełomowy live, więc nie dziwię się, że taka fantastyczna, przełomowe wydarzenia, przepraszam, że taka fantastyczna frekwencja na live. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Zachęcam do wspierania historii realnej, ale przypominam, że to nie jest obowiązkowe. Wystarczy dać lajka albo suba, albo komentarz napisać, albo po prostu obejrzeć. Historia realna jest dla wszystkich. Dobrze, co z blokadą? CENTCOM, czyli dowództwo amerykańskie w regionie walk, opublikowało oświadczenie, według którego w operacji blokowania irańskich portów bierze nie tylko lotniskowiec Lincoln, ale również samoloty F-35, samoloty F-15, śmigłowce MH-60 i liczne drony. Oczywiście Amerykanie twierdzą, że jest super szczelna ta blokada i opublikowali film, bardzo ciekawy, powiem wam szczerze, widok jest ze śmigłowca, amerykański śmigłowiec krąży nad potężnym irańskim tankowcem wielkości, nie wiem, pół osiedla na Nowej Hucie i co się dzieje? Słyszymy głos radiowy, Amerykanie wzywają, uwaga, 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 zwracamy się do okrętu Molly, tutaj okręt wojenny Stanów Zjednoczonych 112, proszę natychmiast zawrócić. Będziemy was eskortować z powrotem. Dziękujemy za waszą kooperację. Więc możecie zobaczyć, jak to się odbywa. Podpływa okręt uzbrojony w rakiety, który może zatopić taki tankowiec, a nad tym wszystkim krążą drony i śmigłowce. Po co śmigłowce? Obejrzyjcie odcinek z Nawalem. Jeżeli taki tankowiec by nie posłuchał, wtedy Amerykanie nadlatują śmigłowcami, spuszczają się komandosi na linach, opanowywują mostek kapitański, maszynownie, biorą, internują załogę i internują cały statek razem z jego zawartością, a tam przecież może być, słuchajcie, nawet 2 miliony baryłek na tych super tankowcach ropy naftowej. Także bardzo sensacyjnie to wygląda, materiał na kolejny film, ale do tej pięknej amerykańskiej opowieści heroicznej niestety francuska agencja AFP wsadziła łyżkę dziegciu, a konkretnie 2 łyżki dziegciu. Otóż według tej agencji, która bardzo dokładnie bada ruchy tankowców w rejonie, 2 się przedarły. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale te dane satelitarne nie kłamują. Wyraźnie widać, że 2 tankowce się przedarły z irańskich portów. Jeden na pewno objęty sankcjami amerykańskimi, drugi to pod znakiem zapytania, co pokazuje, że mimo zaangażowania olbrzymich sił i środków, lotniskowca, 13 innych jednostek pływających, całej armady powietrznej, dronów, sensorów, satelitarnych, jakichś tam, wiecie, obserwacyjnych urządzeń, 2 tankowce potrafiły się przedostać. Jak to jest możliwe, no to nie wiem. Dobrze, ciekawostki różne mówił Trumpinio na swojej konferencji, na przykład takie. Zapytano go, dziennikarze go pytają tak, Iran zabija kolejnych protestujących, między innymi pierwszą kobietę, co pan na to? Powiedzcie to papieżowi, odpowiedział Trump, znowu rozkręcając awanturę z papieżem. A papież, bardzo mi się podoba, Leon XIV, też ma chyba w sobie, tak jak Trumpinio, słuchajcie, jakąś żyłkę kowbojską. Przypomnę, że obecny Ojciec Święty jest Amerykaninem. No i w Kamerunie wczoraj miał wielkie wystąpienie na mszy i powiedział tak, świat jest niszczony przez garstkę tyranów. Panowie wojny, Lords of War, udają, że nie wiedzą, iż zniszczyć można w jednej chwili, a odbudowa często trwa całe życie. I kolejny fragment. Ci ludzie manipulują religią i imieniem Boga dla własnych korzyści. To ostatnio już jest ewidentnym przytykiem do postrzelonego Hekseta i jego bossa, czyli blond prezydenta Trumpinio, który, drodzy państwo, jak widzicie, tak, a nie inaczej, wdaje się w te awantury z papieżem. Ja się śmieję, bo wiecie, co powiedział na przykład na tej konferencji prasowej? Mówią do niego, dlaczego pan atakuje papieża? A on mówi, ja nie mam nic do papieża, ale wkurza mnie to, że papież mówi, że Iran powinien mieć bombę atomową. Słuchajcie, dziennikarze zamurowało i mówią, panie prezydencie, ale przecież Ojciec Święty nigdy nie powiedział, że jest zwolennikiem tego, żeby Iran miał bombę atomową. A Trump popatrzył, ja mam prawo się z nim nie zgadzać. Czyli rzeczywistość do Trumpa nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest tylko, co tam mu się wydaje, że papież mówi. Jest to moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo komiczne, no ale co robić. Dobrze, jeszcze jeden Trump post w sprawie tego pokazał, no bo tak jak wam mówiłem, przepraszam, opublikował, że największym problemem w całej tej układance Iran, Liban, Izrael, Ameryka jest Hezbollah. Czy ten Hezbollah się dostosuje do zawieszenia broni, na którego negocjowanie nie został zaproszony. I Trump napisał tak, mam nadzieję, że Hezbollah będzie zachowywał się grzecznie. I właśnie szczególnie w tym ważnym okresie, to będzie dla nich wielki moment, jeśli tak zrobią. Koniec zabijania. W końcu musi zapanować pokój. Dziękuję za uwagę w tej sprawie. Koniec zabijania, w końcu musi zapanować pokój, napisał prezydent, który rozpętał właśnie absurdalną wojnę, kompletnie bezsensowną, pozabijał kilka tysięcy ludzi bombami, tomahawkami, między innymi, nie wiem, ponad 200 dzieci, no a teraz jest wielkim zwolennikiem pokoju. No dobrze, można i tak, co tam, będziemy się czepiać. Okej, lecimy dalej. Nie pęka, słuchajcie, Iran. Ebrahim Zolfahiri, to jest ten facet z brodą, taki w takim malowniczym, szarym mundurze, to jest ten rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji, powiedział, co następuje. Będziemy blokować cieśninę, aż nasze prawa nie zostaną zabezpieczone, czyli te ich postulaty. Wypłata reparacji, gwarancje bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Tysiąc razy o tym mówiłem, nie będę tego powtarzał, na pewno to pamiętacie. Jesteśmy gotowi na przedłużającą się długą wojnę i jeżeli Amerykanie zdecydują się na eskalację w postaci inwazji lądowej, a tu ważna uwaga, cały czas, mimo negocjacji rozejmowych, pokojowych i rozejmu, Amerykanie ściągają kolejne siły w rejon Bliskiego Wschodu. Do Zatoki Perskiej zbliża się USS Bush, drugi lotniskowiec, bo jeden, jak pamiętacie, się spalił w wyniku zaproszenia ognia w pralni i plus jakieś tam elementy 82. powierzchni desantowej przypływają na miejsce, przylatują. I teraz tak, tenże rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji powiedział, że jeżeli dojdzie do tej inwazji, to my ją topimy we krwi. No nic nowego, ale uwaga, ktoś może powiedzieć, słuchajcie, to jest po prostu takie gadanie, tak? Irańczycy zostali zdemolowani, tak jak twierdzi Trump, wszystko tam jest rozwalone, ale muszą tak mówić, żeby zachować twarz. Otóż, drodzy Państwo, niekoniecznie, bo Bloomberg dzisiaj, to jest bardzo ważna wiadomość, opublikował bardzo, bardzo ciekawy raport oparty na źródłach wywiadowczych, który mówi o tym tak. Punkt pierwszy. Tak, oczywiście został bardzo poważnie Iran zdemolowany przez te ataki. Zginęło wielu przywódców, wiele ważnych obiektów zostało zbombardowanych, ale oni się świetnie do tego przygotowali, do tego ataku. Odrobili lekcje tych ataków czerwcowych i potrafili dzięki całemu systemowi bunkrów, maskowania, rozproszonej łączności uratować trzy kluczowe elementy. Po pierwsze, ocalili dużą część swoich dronów, po drugie, ocalili dużą część swoich rakiet i co najważniejsze, trzy, mimo zbombardowania Teheranu i wyeliminowania w cudzysłowie przez Izraelczyków kluczowych przywódców irańskich, zachowali jednak tak zwany chain of command, czyli łańcuch dowodzenia, w tym sensie, że on jest rozproszony i cały czas są w stanie utrzymywać się na powierzchni poprzez to, że lokalni rozmaici przywódcy mogą podejmować decyzję o odpaleniu tych pocisków. I jaka jest konkluzja tego tekstu Bloomberga? Otóż posłuchajcie, Irańczycy naprawdę są gotowi na wznowienie tej wojny, mają środki do tego, żeby dalej walczyć, wbrew temu, co się wydawało Amerykanom. I uwaga, to jest jeszcze informacja niepotwierdzona, ale bardzo ważna, dosłownie sprzed chwili, Iran poinformował, że jutro w południe, czyli w sobotę, zobaczymy co z tego wyniknie, zamierza zablokować drugą kluczową cieśninę Bab al-Mandab. To jest ta cieśnina, która łączy tam tą drogę na kanał Suezki na północ, a na południe tym cienkim przesmykiem przez Morze Czerwone. Jeżeli by się tak wydarzyło, no to kolejna kluczowa żyła, jaka napędza kluczowy szlak morski handlowy, zostałby zablokowany. To oczywiście zrobiliby przy pomocy swoich wasali z ruchu Huti, miejscowych jemeńskich rebeliantów. Czy tak zrobią, zobaczymy. Dobrze, teraz drodzy Państwo, zmieniamy na chwilę stylistykę, żeby pokazać, jaką mściwą osobą jest Donald Trump. Naprawdę aż mi przykro będzie teraz to Państwu czytać, ale Trumpinio wystąpił z jakimś w ogóle totalnym, skandalicznym, moim zdaniem, zresztą sami to ocencie, co ja Wam będę mówił, atakiem na Joe Kenta. Pamiętacie Joe Kenta? Cytuję go praktycznie codziennie. To jest ten były dowódca jednostki antyterrorystycznej, tej agendy amerykańskiego wywiadu, która zajmuje się walką z terrorem, głównie islamskim, który podał się do dymisji w proteście przeciwko wojnie Trumpa. I Trump, słuchajcie, jest wściekły na niego, ponieważ Joe Kent wypomina mu niemal codziennie na mediach społecznościowych i licznych wywiadach, że jest wasalem Izraela, co doprowadza oczywiście Trumpa do szewskiej pasji. Proszę bardzo, jest nas już 12 tysięcy. No więc posłuchajcie, co on pisze. Kto jest większym idiotą, Tucker Carlson czy Joe Kent? To bardzo interesujące pytanie. Spotkałem Kenta w bazie sił powietrznych Dover razem z licznymi innymi osobami, które straciły swoich bliskich na wojnie. Przywitałem się ze wszystkimi rodzinami. Kent, co było straszne, stracił żonę. Jej trumna była przywożona do Dover razem z resztą, chociaż on ożenił się ponownie, moim zdaniem dość szybko. Tam internauci to sprawdzili wcale nie tak szybko. Tak czy inaczej, kilka lat później zauważyłem, że ta sama osoba startuje w wyborach do kongresu w stanie Waszyngton i przegrała. No i tak dalej, i tak dalej. Poza tym krótkim spotkaniem w Dover wcale go nie znałem. Powiedziałem moim ludziom, zatrudnijcie go w Białym Domu, dajcie mu pracę, niech się poczuje dobrze, stracił żonę i dwie elekcje. Zobaczcie, czyli on uważa, że dał mu pracę ze względu na litość po stracie żony, a przypomnę, że on, czyli Kent, był wielkim bohaterem amerykańskim, ma tam, nie wiem, brązową gwiazdę, mnóstwo odznaczeń, jego żona również była żołnierką, pracowała chyba jako kryptolog w CIA i zginęła w wyniku ataku ISIS gdzieś w Syrii. A więc Trump bardzo nieładnie tutaj uderza w słaby punkt Kenta w postaci tej tragedii, która go spotkała, czyli straty żony, która była amerykańską bohaterką, tak by the way. Nie? No dobrze, rzadko go widywałem, na pewno nie spodziewałem się nielojalności, a właśnie to od niego otrzymałem. Bym był prawdziwą świnią, a niektórzy powiedzieliby nawet, że szpiegiem i źródłem przecieków. Nie wiem, czy to prawda, ale następnym razem koniec bycia miłym facetem. Kent to loser, tak samo jak Tucker, Candace, Megan i cała reszta. Oni są przegrywami. Tacy się rodzicie, niskie macie IQ i nic, ale absolutnie to nic nie jesteście w stanie z tym zrobić. Prezydent Donald Trump. Czy takie rzeczy, drodzy Państwo, w ogóle komentować? Bardzo nieelegancko. No i jeszcze jeden Trump tweet a propos tego, o czym Wam wczoraj mówiłem, dzikiej awantury z panią Meloni, premier Włoch. Cytat, Włochy nie były z nami, więc my nie będziemy z nimi. Donald Trump. No dobrze, tyle Trump. Drodzy Państwo, wracamy do naszego przeglądu najważniejszych wydarzeń. Jest key, oprócz marchewki, Trump powiedział tak, jeżeli nie zaakceptują ostatecznie dealu i wycofają się ze swoich ustępstw Irańczycy, to wznowimy wojnę i ich oczywiście tak zbombardujemy, jak jeszcze nigdy ich nie bombardowaliśmy. To samo powiedział na konferencji prasowej Hexet, ja już nie będę się nim za dużo zajmował, ale krótko mówiąc Hexet powiedział, że zdajecie sobie chyba sprawę Irańczycy z wielkiej dysproporcji, jaka jest między nami, jesteśmy znacznie silniejsi, to nie jest równa wojna, więc możemy was skasować. No cóż, co kto lubi, nie wiem po co się tak w tym szczyci, bo jeżeli mówi, że Amerykanie są tacy potężni, tacy wielcy, jest taka dysproporcja sił, no to efekt tej wojny, który jest mizerny, raczej dobrze o Amerykanach nie świadczy, że mimo swojej wielkiej potęgi nie byli w stanie pokonać Iranu mimo 40 dni bombardowań i wojny. Dobrze, teraz coś śmiesznego. Marek Wałkuski zapytał Trumpa, dlaczego zaprosił Polskę na szczyt G20 do Stanów, przepraszam, zamiast RPA. Co odpowiedział Trumpinio? Polska to wspaniały kraj. Lubimy bardzo Polskę. Jesteśmy w przyjaznych stosunkach. Prezydent z Polski świetnie sobie radzi. Dlatego zaprosiliśmy Polskę na szczyt G20. Zawsze miło, no. Chociaż nie wiem, czy teraz takie, akurat w ustach Trumpa, który wywołuje takie, a nie inne emocje na całym świecie, to jest dobrze, że nas chwali, ale nie, zawsze przyjemnie. No i jeszcze jedna zabawna informacja, to zachowałem wam na koniec tej części live'a. Otóż, drodzy państwo, w Time'ie jest ciekawy artykuł, który powołuje się na źródła dyplomatyczne. Mowa o zawodowych dyplomatach, którzy pracowali w Departamencie Stanu przez kilkadziesiąt lat, są bardzo doświadczonymi negocjatorami i uwaga, oni są załamani rolą, jaką odgrywa Flippy Flap, czyli Witkow i Kushner, kumpel Trumpa z rynku nieruchomości i jego zięć powiązany ze sionistycznymi organizacjami w rozmaitych rozmowach pokojowych, bo Trump ich wysyła jak nie na rozmowy z Ukrainą, to na teraz te rozmowy irańskie. I posłuchajcie, oni są nie tylko niekompetentni, nie tylko wszystko schrzaniają, ale uwaga, konkluzja tego tekstu jest taka, że amerykańscy dyplomaci starej daty mają wrażenie, że oni kiedy wszędzie, gdzie się pojawiają, to pogarszają sprawy zamiast polepszać. Ja sobie tak pomyślałem, wiecie, a to nie jest żadne zaskoczenie, nie trzeba czytać Time'a, żeby dojść do takiego wniosku, wystarczy posłuchać historii realnej. Dobrze, drodzy państwo, to jest pierwsza część naszego live'a, a przypominam tym, którym nie było wczoraj, czy też informuję, że mamy nowy taki zwyczaj, 10 szybkich wiadomości, troszkę mniej ważnych, ale też równie ciekawych z ostatnich 24 godzin. Pierwsza, no wstrząsająca rzecz, dzisiaj dzieciaki z jednej ze szkół na zachodnim brzegu Jordanu, dzieciaki palestyńskie szły do szkoły i nagle między ich szkołą a ich miejscowością ktoś, a konkretnie osadnicy żydowscy, rozciągnęli gigantyczne ilości drutu kolczastego. Po co? Żeby te dzieci nie mogły dojść do szkoły. Dlaczego? Ze zwykłej złośliwości. Dlaczego nie? Oczywiście nic nie można z tym zrobić, bo gdyby próbowali Palestyńczycy te druty zerwać, natychmiast wkroczyłoby wojsko i oskarżyłoby ich o terroryzm i sabotaż żydowskiej infrastruktury. I to, co mnie wstrząsnęło, to filmik, który został pokazany dzisiaj na Twitterze. Zobaczcie go na moim profilu. Siedzą dzieci w mundurkach i uczą się, czytają swoje podręczniki na gołych skałach, otoczone drutem kolczastym, bo nie mogą dostać się do swojej szkoły. Jakiś po prostu nieprawdopodobny sadyzm, nie tylko bombardowania, zabijanie ludzi, ale nawet w takich drobnych, codziennych szykanach, nawet dzieci palestyńskie, drodzy państwo, są narażone na złośliwość tych, po prostu, co tu dużo mówić, złych do szpiku kości ludzi. Gigantyczna, to jest wiadomość numer dwa, gigantyczna kompromitacja Hekseta. Hekset na konferencji prasowej nagle stwierdził, że zacznie cytować Biblię. Zebrani słuchali tego ze wzrastającym zdumieniem, ponieważ okazało się, że tak naprawdę nie był to cytat z Biblii, a jak wiecie, Hekset uważa się za bardzo religijnego człowieka, tylko cytat z Pulp Fiction. Jest taka scena w Pulp Fiction, tam było dwóch tych partnerów, Travolta, i on miał takiego kumpla, takiego zabójcę, wiecie którego. No, nie mogę powiedzieć, jak on dokładnie wyglądał, bo zdemonetyzują odcinek. No w każdym razie tenże drugi zabójca w pewnym momencie swojej ofierze przed jej odstrzeleniem cytuje jakiś fragment z Biblii. Jest to kompletny wymysł Quentina Tarantino, ale Hekset sobie to przepisał i zacytował jako prawdziwy cytat. Ja myślę, że to jest, wydawało mi się, że Hekset nie może się bardziej skompromitować, a okazało się, że jeszcze może. Ciekawe, co zrobi jutro. Dobrze, trzecia wiadomość, bardzo ciekawa. Jak wiecie, Trump zagroził Chinom 50% cłami na wszystkie towary, co jest jeszcze niewykonalne, tak? Wszystko w Ameryce jest chińskie, tak jak i w Polsce. Ale dobra, zagroził, jeżeli będą dostarczali uzbrojenie. Chińczycy twierdzą, że to jest w ogóle nieprawda. Mało tego, nie zobowiązywali się tak by the way do tego, że nie będą dostarczali według wbrew temu, co mówi Trump. I uwaga, teraz najnowsza wiadomość. Źródła amerykańskiego wywiadu podają, że sprzedają Chińczycy właśnie Iranowi potężny radar, dzięki któremu Irańczycy będą mogli wykrywać amerykańskie i izraelskie samoloty i je zestrzeliwać. Bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze, czwarta sprawa, która dzisiaj jest, to jest już totalna komedia. Słuchajcie, te nasze live'y mają klimat poważny, no bo mówimy o wojnie, geopolityce, ale czasami również nieco zabawny. Otóż, drodzy państwo, Trump ma teraz gigantyczny problem, bo jak wiecie, budował sobie halę balową na swoim tuż obok Białego Domu. No i w czym jest problem? Ta hala balowa niszczy kompletnie całe założenie Białego Domu. Czytałem książkę Wałkuskiego o Białym Domu. Całe założenie było takie, że to nie ma być królewski pałac, tylko Republika Amerykańska ma być dla ludu, ma być ascetyczna i prezydent ma w takich właśnie skromnym, białym domu, niewielkim budynku żyć, co miało go odróżniać od przepychem przepełnionych luksusowych pałaców monarchów, no bo cała przecież Ameryka zrodziła się z rewolucji, prawda, oświeceniowej przeciwko staremu, dobremu moim zdaniem światu monarchii. No ale dobra, Trumpinio nie tylko pozłocił i odzłocił wszystko, co się dało w tym Białym Domu, ale dostawia tam wielką halę balową, większą niż ten cały Biały Dom, niszcząc kompletnie cały ten budynek i całe to założenie. Okej. I teraz tak, sędzia lokalny próbuje mu to zablokować i Trump, słuchajcie, co ogłosił, że ten sędzia nie może tego zablokować, ponieważ posiadanie tej hali balowej przez Trumpa jest elementem podstawowego bezpieczeństwa strategicznego Stanów Zjednoczonych. I w jakimś szale wydusił z siebie, słuchajcie, gigantycznego po prostu tweeta. Ja wam to przeczytam, chociaż fragmenty, dobra? Biały Dom nie ma sali balowej, którą prezydenci bardzo chcieli i pragnęli od ponad 150 lat. Ciekawe, którzy. Pewien nienawidzący Trumpa, sędzia Sądu Okręgowego w Waszyngtonie, człowiek, który zrobi wszystko, by podkopać bezpieczeństwo narodowe. Sala balowa podstawą bezpieczeństwa narodowego. To by nadało się do jakiejś komedii, do misia. By ten wielki dar z dużych liter dla Ameryki zrobi wszystko, żeby on został opóźniony lub w ogóle nie powstał. Zobaczcie, co za wredny sędzia. Aby uniemożliwić przyszłym prezydentom i światowym przywódcom posiadanie bezpiecznego miejsca dla dużych spotkań. I o co tu chodzi? Posłuchajcie, on tą salę chce wyposażyć w schrony przeciwbombowe, najnowocześniejszy szpital i zaplecze medyczne. Systemy ochrony, tajne instalacje wojskowe będą w środku, w sali balowej, konstrukcje i sprzęt, stal będzie odporna na pociski rakietowe, kolumny, dachy, belki, sufity, dachy odporne na drony, będzie wentylacja klasy wojskowej oraz szkło kuloodporne, balistyczne i odporne na wybuchy, co oznacza, że żaden przyszły prezydent mieszkający w Białym Domu bez tej sali balowej nie będzie mógł się czuć w pełni bezpieczny podczas wydarzeń światowych. Jakimś dziwnym trafem jeszcze nigdy żadna rakieta na żadnego prezydenta w Białym Domu nie spadła i teraz dopiero jest problem i Trump musi zbudować atomową salę przeciwatomową salę balową. No i tak dalej. Ta wspaniała przestrzeń pozwoli prezydentom wykonywać ich kluczowe obowiązki, ble, ble, ble. Więc dobra, no konkluzja. To jest skrajnie upolityczniony sędzia. Jego bezprawne działania są poza kontrolą, kosztują nasz naród bardzo dużo. Żaden sędzia nie może zatrzymywać tego historycznego przedsięwzięcia, jaką jest moja piękna, złota sala balowa. Nie muszę wam oczywiście mówić, że architekci waszyngtońscy po prostu łapią się za głowę. Dobra, lecimy dalej. Piąty punkt. Trump powiedział na konferencji prasowej, że Ukraina musi poczekać. Oczywiście tam ważne są te rozmowy pokojowe na Ukrainie, one się toczą w dobrym kierunku, ale dla nas teraz najważniejszy jest Iran, na tym się skupiamy, bo trzeba szybko kończyć tą wojnę. Kolejna wiadomość. Dom brata papieża został przeszukany przez służby, ponieważ brat papieża w wyniku całej tej awantury otrzymuje pogróżki. Ktoś zadzwonił i poinformował policję, że w środku tego budynku jest bomba. Teraz jest bardzo ciekawa i zagadkowa sprawa. Zaginęło 10 amerykańskich naukowców i znaleziono ich martwych. Jest to jakaś bardzo tajemnicza historia. Ktoś zabija amerykańskich naukowców w Stanach Zjednoczonych. Podobno gdzieś widziałem wczoraj według brytyjskiej prasy, że 11 też już zaginął i zapytano o to Trumpa. Trump powiedział, że badamy sprawę i za jakiś tydzień, półtora będziemy znali odpowiedź na tą zagadkę. Będę śledził, drodzy Państwo, tą sprawę. I na koniec jeszcze jedna ciekawa informacja. Otóż, drodzy Państwo, doszło do bardzo tajemniczej historii, mianowicie Francuz, który został swego czasu skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w Izraelu i ucieczkę z miejsca zdarzenia, padł ofiarą egzekucji. Ktoś podjechał do niego na ulicy i go zastrzelił po prostu w Paryżu. Ten człowiek nazywał się Eric Robic i on przejechał po prostu samochodem Izraelkę, panią Le Zawitini, w 2011 roku w Tel Awiwie. Potem nie udzielił jej pomocy, uciekł do Francji, gdzie się schował, no i długo to nie... Aha, no i Izrael oczywiście chciał jego ekstradycji. Sąd francuski się nie zgodził, dali mu 5 lat więzienia, bo skazali go w procesie w Paryżu, ale powiedzieli, że nie wydadzą go Izraelczykom, no bo to jest obywatel francuski, trzeba go ukarać na miejscu, a bali się, że Izraelczycy mogą mu dać jakiś niesprawiedliwy wyrok. Chociaż powiem wam szczerze, że to paskudna sprawa, no przejechać kobietę, nie udzielić pomocy i uciec, nieładnie. No tak czy siak, drodzy państwo, doszło najprawdopodobniej według tutaj komentarzy do jakiegoś aktu zemsty. A tak jeszcze wam dodam, że ten sytuacja miała miejsce w 2011 roku i Robik prowadził wtedy SUV-a, którym śmiertelnie potrącił tą obywatelkę Izraela. Odsiedział swój wyrok, został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci i nieudzielenie pomocy, a teraz w tajemniczych okolicznościach został zabity. I media piszą o tym jako zaplanowanej egzekucji. No i oczywiście podejrzenie pada na Mossad. Ciekawe, prawda? No dobrze, drodzy państwo, 45 minut minęło. Zerknę tutaj jeszcze na te wiadomości z ostatniej chwili, które dla was przygotowałem i przechodzimy już oczywiście do tej sekcji, którą najbardziej lubicie, czyli pytania i odpowiedzi. Jest nas prawie 15 tysięcy. Lubię pana oglądać, pisze pan Staluk. Dziękuję za wsparcie. SQN Head, super, chyba z Danii. Tomasz, bardzo dziękuję, z Wielkiej Brytanii. Lecimy dalej, drodzy państwo. Tomasz Gras, tym razem bardzo dziękuję. Agnieszka Chmielewska, dziękuję pani bardzo. Renata Marondel, bardzo dziękuję. Piotr Wiśniewski, super, bardzo dziękuję. Daro 6717. I taki komentarz, dla tako na bilet do Oslo, wiadomo po co, wiadomo. Wojtek, bardzo dziękuję, to chyba z Norwegii tym razem. Tosti 100, bardzo dziękuję. Piotr Kryzik, bardzo dziękuję. I tylko swoimi słowami, no proszę, czy wybierasz się na koncert Dickinsona w Polsce? Nie wiem, na razie się na Iron Maiden wybieram, chyba na Słowację, jeszcze muszę się zastanowić. Epickie opowieści, bardzo dziękuję za wsparcie. Przepraszam, że przerwałem na chwilę live'a, ale kurczę, dziękuję, że chcecie wspierać historię realną. Dzięki wam powstają te kolejne live'y, dzięki wam to mnie napędza do robienia kolejnych tych spotkań, przeszukiwania tych wszystkich mediów. Czy będzie live jutro? Zobaczymy. W zeszłą sobotę nie zrobiliśmy. Jeżeli nic się nie wydarzy, to w tą sobotę też może sobie odpoczniemy i zrobimy w niedzielę. A jeżeli coś się wydarzy, to zrobimy jutro, a w niedzielę nie zrobimy. Po prostu sprawdzajcie media społecznościowe. Ja z reguły około godziny, półtorej godziny przed, jak już wstanę, przeczytam wstępnie wszystkie wiadomości, które spływają z nocy. Pamiętajcie o różnicy czasu. Podejmuję decyzję, czy robimy, czy nie robimy. Jak na razie z reguły robimy, no bo wydarzenia pędzą jak szalone, a Trumpowi naprawdę bardzo zależy, żeby skończyć tą wojnę w tym tygodniu, więc możemy mieć bardzo, bardzo ciekawy weekend. I jeszcze dziękuję Kastach. Pozdrowienia z Dubaju. Fantastyczne wsparcie. Wysyłam panu serduszko i kciuka. Dzięki. Dobrze. Okej, dosyć już tego. Jeszcze spojrzę szybko, co tutaj się jeszcze wydarzyło w ostatnich chwilach, żebyście mieli poczucie, że wszystko, co się dzieje, powiedziałem. Oczywiście to są najważniejsze wiadomości. Dobrze, o papieżu wam mówiłem. Proszę bardzo, Trump zapytany o tą blokadę morską. Ta blokada jest niesamowita. Irańczycy nie mogą robić żadnego biznesu przez tą blokadę. Nie mają marynarki wojennej, nie mają sił powietrznych, nie mają obrony przeciwlotniczej, nie mają niczego. Wszystko poszło, między innymi ich liderzy, poszło wiadomo gdzie. Do końca tak nie jest, bo ktoś jakoś te F-15 wam, drodzy Amerykanie, zestrzelił. Potem, ja wcześniej F-35. Potem bardzo ciekawe pytanie od dziennikarzy. Panie prezydencie, ceny ropy poszły w górę. A on odpowiada, to nieprawda, wcale nie poszły. Na co reporter, no poszły, są dzisiaj w Waszyngtonie powyżej 4 baksów za galon. A on mówi, tak twierdzi ABC. Czyli nielubiana przez niego stacja. No ale to jest fakt obiektywny, no po prostu poszły powyżej 4 dolarów za galon. Jak ja, słuchajcie, tankowałem, to tankowałem za 3 dolary. Jak pamiętacie, byłem na takiej podróży w południowych Stanach Zjednoczonych, zobaczcie, jest odcinek o tym na kanale, płaciłem 3 dolary za galon. 4 dolary to jest 25% podwyżki. Dużo. Dobrze, jeszcze krótko może z tego. Grupa biskupów wydała oświadczenie, grupa amerykańskich biskupów, że papież to dziennikarze tak mówili Trumpowi, głosi Ewangelię i wyraża swoją opinię. Co powiesz ludziom? Prezydent Trump: chce, żeby papież głosił Ewangelię, jestem zwolennikiem Ewangelii, ale wiem też, że nie można pewnemu krajowi pozwolić, bo on jest bardzo złośliwy, ten kraj, na posiadanie broni nuklearnej. Co ma piernik do wiatraka? Gdyby Irańczycy ją mieli, to by jej użyli. Myślę, że użyliby jej szybko i zabili wiele milionów ludzi. Papież może się ze mną nie zgadzać w tej kwestii, ale z pewnością mam prawo do tego. Jestem zwolennikiem Ewangelii, jestem za nią tak bardzo, jak ktokolwiek może być. Oczywiście papież nigdy nie mówił, że jest zwolennikiem atomowego Iranu, to raz. Dwa, dlaczego Trump uważa, że Iran w ogóle dążył do tej bomby, skoro Iran do niej nie dążył po porozumieniu z Obamą, bo już wiecie, jak ja zajmuję się sprawami międzynarodowymi 25 lat, no to ja cały czas słyszę, że Izraelczycy mówili: już za momencik Iran będzie miał bombę atomową. Zaraz nas zamordują tą bombą atomową. Minęło 25 lat i żadnej bomby nie mieli. I według Joe Kenta, który ostatnio ujawnił, że wszystkie tam, nie wiem, 18 agencji wywiadowczych USA mówiło, że żadnej broni jądrowej Iran mieć nie chciał. W związku z tym są to jakieś opowieści z chuj paproci. No dobrze, jeszcze tutaj Colby, nasz przyjaciel w Waszyngtonie w cudzysłowie, mówi, że Europejczycy muszą wziąć za siebie odpowiedzialność i uwaga, po spotkaniu grupy kontaktowej z Rammstein podkreślił, że Ameryka nie będzie już przekazywać znaczącego wkładu w inicjatywę PURL. Wiecie, co to jest? To jest ta inicjatywa, że Europejczycy kupują w Ameryce amerykańską broń dla Ukrainy. Nie ma się co dziwić. Wczoraj wam mówiłem, że Polska będzie musiała bardzo długo czekać w kolejce. Jest kolejny raport, który to potwierdza. Po prostu Amerykanie całą swoją, dużą część swojej broni wystrzelili w Iran, wystrzelili wcześniej w Houthi podczas poprzedniej operacji i efekt jest teraz taki, według raportu amerykańskiej prasy, który dzisiaj odbił się szerokim echem w internecie, że wszyscy europejscy kontrahenci, a więc również Polska, bo dotyczy to państw bałtyckich, Skandynawii, będą musieli zostać przesunięci na koniec kolejki i wydłużą się znacznie te terminy dostawy tej broni, którą żeśmy w Ameryce za ciężko nasze zarobione pieniądze, pieniądze polskich podatników kupili. Kurczę, ta wojna pod każdym względem była kompletnie, kompletnie bezsensowna. Bardzo mnie, drodzy Państwo, ciekawi, czy Trump za to w jakikolwiek sposób beknie. Dobra, to tyle. Kochani Państwo, 50 minut, proponuję kilka pytań, bo przypominam, że dzisiaj widzimy się drugi raz o godzinie 20. To informacja dla tych, którzy teraz do nas dołączyli. Będzie odcinek ze znakomitym ekspertem do spraw Iranu i Bliskiego Wschodu, panem Krzyżanowskim. To będzie opowieść o irańskiej perspektywie na tą wojnę i wreszcie rozstrzygniemy stałe pytanie widzów historii realnej, czy Iran naprawdę zamordował 42 tysiące własnych obywateli w ostatnich miesiącach, co według Trumpa jest jednym z powodów do całej tej inwazji. Dziękuję bardzo za wsparcie, tylko swoimi słowami i uwaga, drodzy Państwo, dostaliśmy wsparcie od pana Matthew, który nas pozdrawia z Rio de Janeiro. Bezpieczna przystań na świecie. No rzeczywiście. U pana cisza, spokój, a u nas to, co widać. Aleksander Pawłowski. Mój dziadek zawsze mi mówił, że pewna nacja rządzi światem. Czy pan też tak uważa? Nie, nie, nie sądzę. Ameryką może. Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, ale nie. Światem rządzi chciwość, światem rządza władzy i ludzka głupota, jak pokazuje ta wojna, a nie jakaś jedna konkretna nacja. Przy całym moim krytycyzmie do tego, co państwo położone tam, gdzie chce, wyprawia obecnie na świecie. Bart Bartnicki, czy po tej wojnie, dziękuję panu za wsparcie, może się wykluć taki deal między Iranem, Chinami, Pakistanem, Indiami, Azja Południowo-Wschodnia, aby irańską ropę rozliczać w oparciu o inną walutę niż USD, może yuan? No to już się dzieje i to nawet, wie pan, nie musi być yuan, to mogą być bitcoiny, bo Irańczycy, którzy są dosyć zaawansowani technologicznie wbrew temu, co twierdzi Trump i jego ludzie, czy też wbrew ich wyobrażeniom o Irańczykach jako facetach w sandałach, jakichś sukmanach i kałaszach w rękach starych, zardzewiałych, są zaawansowani technologicznie. Wczoraj mówiliśmy o tych satelicie, którego używają do namierzania Amerykanów, no i oni w pewnym etapie postawili taki pomysł, a może by te statki płaciły nam w bitcoinach, pieniądze za przepłynięcie przez cieśninę Ormus. Okej. Stachu 8. Jak pan tłumaczy to, że Trump się szykuje na kolejne wojny? Fabryki samochodów mają robić broń, a zostało mu tak mało do końca prezydentury. No wie pan, no może liczy na to, że będzie miał kontynuatorów swojej myśli, ale może po prostu nie wszystko, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jest po prostu wolą i pomysłem Trumpa. Po prostu amerykańskie elity zdają sobie sprawę, że świat się wali, świat amerykańskiej dominacji, i jak się świat wali i wykluwa się nowy globalny ład, no to jasnym jest to, że dochodzi do rozmaitych napięć i lokalnych, drobnych, ale nie tylko drobnych wojen. W związku z tym trzeba się zbroić. Dlatego Trump chce zrobić $1,5 biliona budżetu Pentagonu docelowo w najbliższych latach. No i jego kolejni prezydenci. Przecież no, Ameryka po odejściu Trumpa nie przestanie walczyć o globalną hegemonię, prawda? Nadchodzi czas burzy i wzmożenia i Ameryka chce być na to przygotowana. Mówiliśmy wczoraj cały odcinek, połowę odcinka, połowę live'a poświęciliśmy pasjonującej sprawie, czyli planowi Trumpa ataku na Kubę. Proszę obejrzeć, to tam są wszystkie dane podane o kubańskiej armii, planie amerykańskim, historii inwazji w Zatoce Świń. Także ta kolejna wojna, tym razem z Kubą, to może przyjść szybciej niż się spodziewamy. No. Trump jakoś musi przykryć swój blamasz w Iranie. Z czego pana zdaniem wynika taka siła przełożenia Izraela na władze USA? Mają kwity na największych decydentów? Pyta Matthew. Nie, ja nie uważam, żeby mieli żadne kwity. Oczywiście to jest niewykluczone, wszystko jest możliwe w świecie służb specjalnych. Sprawa jest zupełnie inna. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje potwornie potężne lobby, o którym książkę napisał profesor Mesheimer i profesor Walt. Jest to lobby, które skupia AIPAC i szereg innych mniejszych organizacji i rozmaitych ludzi niezrzeszonych. Są to Amerykanie pochodzenia żydowskiego. Ta część z nich, która wspiera sionizm. No, pamiętajcie, że połowa amerykańskich Żydów ma wciąż przeciwne zapatrywanie na cały ten konflikt. No dobrze, ale uwaga, oni wywierają olbrzymią presję. Do tego macie państwo amerykańską kulturę masową, takie filmy jak Stevena Spielberga, nie wiem, Lista Schindlera, które w bardzo specyficzny sposób ukształtowały amerykańską opinię publiczną i krótko mówiąc, amerykańska opinia publiczna, amerykańscy politycy raz są poddawani presji finansowej, to znaczy jeżeli będziesz wspierał Izrael, to my ci pomożemy dostać się do kongresu olbrzymimi środkami, a jak nie będziesz, to ci utrącimy twoją kandydaturę. I w efekcie, tak jak wczoraj było głosowanie w Senacie nad dostarczeniem 1000-funtowych bomb, no to wiadomo, że głosują za, no bo dostają olbrzymie pieniądze od tego lobby, a w Ameryce wygrywa wybory i dostaje się do kongresu ten, kto ma większe środki po prostu i może więcej tych plakatów rozlepić gdzieś tam po jakichś stanach. No więc to jest raz, taka presja, no ale dwa, jest również takie moralne przekonanie, że te argumenty nieprawdziwe moim zdaniem Bibiego, że zaraz grozi nam drugi Holokaust, no kto by chciał drugiego Holokaustu, prawda? W związku z tym Amerykanie tu są bardzo pod tym względem czuli. No a trzecia rzecz, jeszcze proszę dodać tych zwariowanych ewangelikanów, tak, żebym nie pomylił z ewangelikami, to znaczy tych protestanckich rozmaitych fanatyków ze Stanów, którzy autentycznie wiedzą, że Pan Bóg dał ludowi Izraela, a to, że ten lud Izraela pochodzi z warszawskich nalewek i z Brooklynu nowojorskiego, to się tam tym nikt nie przejmuje. Ziemię obiecaną, czyli Palestynę, bo taka jest część Bożego planu i oni naprętycznie, autentycznie w to wierzą. Przykładem takiego oderwanego z rzeczywistości człowieka jest Huckabee, obecny ambasador Stanów Zjednoczonych w Tel Awiwie, a przepraszam, w Jerozolimie, bo przełożył przecież Trumpinio podczas swojej pierwszej kampanii, pierwszej kadencji ambasadę z Jerozolimy do Tel Awiwu, odwrotnie, z Tel Awiwu do Jerozolimy, no to on w to wierzy, bo powiedział Carlsonowi w wywiadzie niedawno, jak pamiętacie, że właściwie nic by się nie stało, gdyby Izraelczycy opanowali teren od Nilu do Eufratu, czyli praktycznie połowa Bliskiego Wschodu. Wszystko fajnie, tylko tak abstrahując już od wariackich tego typu pomysłów, skąd wziąć tylu ludzi, którzy by chcieli w tym wielkim Izraelu mieszkać, nie? To jest problem, raczej tendencja jest odwrotna, wyjeżdżają niż chcą przyjeżdżać. Jak Iran nie pojedzie na mistrzostwa, to kto ich zastąpi, Polska czy Włochy? Pyta pan Daniel Kulczyna. Mam nadzieję, że Włochy. To jest moja odpowiedź. Polska miała swoją szansę i ją schrzaniła w meczu ze Szwecją. Żadne wpychanie się bokiem nie jest dobrym pomysłem. Trzeba podejść do sprawy honorowo. Jak Iran zostanie wywalony albo nie wpuszczony na mistrzostwa, a nam dadzą miejsce po Iranie, to powinniśmy powiedzieć, że my nie chcemy, nie jesteśmy zainteresowani. Na boisku trzeba trochę zostawić potu i krwi i wtedy można grać na mistrzostwach, a nie wiecie co, nie zamieniajmy tego w rozmowę o polskiej reprezentacji, bo żółci mi się uleje za dużo. Dosyć tego Lewandowskiego, tych wszystkich gwiazdeczek. Martinezu. Może ta wojna była potrzebna po to, aby obnażać bezsilność i zacofanie armii amerykańskiej. No dobrze, no ale Ameryka sama ją wywołała, no to co, sama chciała obnażyć swoją słabość. No. Problem polega na tym, że amerykańska armia jest potężnym narzędziem i nikt tego nie, temu nie zaprzecza, ale została użyta w nieumiejętny sposób, no bo ta potęga amerykańska nie przełożyła się na osiągnięcie celów politycznych. Dobra, lecimy dalej. Gdyby Dania oddała Izraelowi dużą działkę na Grenlandii, to ile czasu musiałoby upłynąć, żebyśmy usłyszeli o bombach fosforowych, wypędzeniach i wyburzeniach w strefie Eskimosów? Panie Tomaszu, za zimno. Jak sjoniści myśleli, gdzie zbudować swój raj na ziemi, to myśleli o raczej ciepłych miejscach. Synaj, Uganda wchodziła w rachubę, Argentyna, tam Teksas, nie, już nie pamiętam, czy akurat Teksas, ale Grenlandia za zimna, nie? I nie dziwię im się, no słuchajcie, jak ktoś opuszcza sztetle Galicji i szare ulice Warszawy na lewek, no to też na ich miejscu bym wolał do jakiegoś ciepłego miejsca się przeprowadzić. Także Grenlandia odpada niestety. Dlaczego USA chce wojny z USA? To dlaczego Polska chce wojny z Polską? To samo pytanie, niech pan zapyta Kaczyńskiego i Tuska. Mateusz, czy istnieje teoretyczny scenariusz, w którym Ameryka utrzymuje hegemonię? No myślałem, wie pan, na ten temat wiele razy i wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do wyobrażenia, no bo to nie jest tak, że Ameryka traci swoją hegemonię ze względu na jakieś, wiecie, błędne decyzje takie konkretne tego czy innego polityka. Ona ją nie traci z powodów, nie wiem, indywidualnych cech Trumpa na przykład, czy Bidena, czy wcześniej Obamy, tylko traci ją dlatego, że zmienia się układ sił. W geopolityce to jest najważniejszy czynnik, układ sił między stronami. Ameryka miała globalną hegemonię od 1991 roku, kiedy upadł Związek Sowiecki, do teraz, z tego powodu, że po prostu była silniejsza niż inni gracze. Skoro była silniejsza, no to mogła być globalnym hegemonem, policmajstrem, żandarmem. Dolar mógł być tą walutą, w której dokonywano tych wszystkich transakcji. Natomiast problem nie polega na tym, że tu coś, nie wiem, jakiś polityk podjął złą decyzję. Po prostu Chiny urosły, Indie rosną. Rosja odbudowywała się aż do tej wojny bezsensownej, którą się władowała, z tej epoki wielkiej smuty Jelcyna, prawda? W związku z tym zmieniał się układ sił poprzez rośnięcie innych graczy, a nie tyle słabnięcie Ameryki. Ameryka, jakie błędy Ameryka popełniła? No nie takie, że nie wiem, jakiś źle podpisał jakiś traktat, tylko po prostu Amerykanów zgubiła chciwość. Co mam na myśli? Amerykańskie wielkie korporacje przyniosły swoją produkcję do Chin, myśląc, że Chińczycy wiecznie za miskę ryżu będą sklejali im laptopy. No i teraz jest wielkie zdziwko. Lecimy dalej z pytaniami. Już nie odpowiadam na zaczepki w sprawie WG. No to, bo tu słusznie nam zwrócił uwagę jeden z widzów, no, że to ten pan, który nie wiem kto to jest, może czuć się po prostu w jakiś sposób urażony, ale nie mamy nic do pana osobiście, to jest po prostu jakiś taki nasz tutaj wewnętrzny czatowy żart. Już odpuśćmy temu panu. Swoją drogą, muszę sprawdzić, co to jest. Matthew. Panie Piotrze, czy jako Polska powinniśmy dalej grać na USA, czy jednak powinniśmy to partnerstwo bardziej akcentować w stronę Chin? Czy to już jest ten moment, czy jeszcze za wcześnie? Ale wie pan, panie Mateuszu, to w ogóle nie jest tak, że trzeba z jednego wasala, jednego kraju zamienić się w wasala drugiego kraju. Ja jestem zwolennikiem przy całej mojej, że tak powiem, awersji do zebr, które biegały po luksusowym pałacu Habsburgów, który sobie tam wyremontował Orban. polityki wielowektorowej, taką jaką prowadziły Węgry. I tak, tak, wiem, inne mamy położenie geopolityczne, inne różnica w sprawie Rosji, to wszystko wiadomo, to są wszystko banały i frazesy. Chodzi o esencję polityki. Nie można się przysysać do jednego partnera, bo się skończy tak jak Mikołajczyk z Churchillem. Trzeba prowadzić politykę wielowektorową, taką chociażby jak Francja podczas II wojny światowej. Krótko mówiąc, obstawiajmy wszystkie konie, wtedy i tak będziemy po stronie zwycięzców, a jak nie, no to się możemy zdziwić. Zresztą bycie po stronie zwycięzców, tak jak to pokazała II wojna światowa, też nie zawsze musi oznaczać rzeczywiście sukces polityczny, więc grajmy, bierzmy forsę od Unii Europejskiej, budujmy naszą potęgę gospodarczą w oparciu o gospodarkę niemiecką, bierzmy broń, ale tylko tą sensowną oczywiście i bezpieczeństwo od Amerykanów, nie te drogie żelastwo. Miejmy dobre relacje z Ukrainą, szczególnie żeby wycisnąć ją jak cytryna w sprawie technologii dronowych i rakietowych. Rozmawiajmy z Białorusią, żeby odciągnąć ją od Rosji i wreszcie rozmawiajmy z Rosją, żeby Rosja wiedziała, jakie mamy interesy, a nie się boczymy i wiecie, wszyscy rozmawiają z Rosją. Trump rozmawia z Putinem na Alasce, Macron zaraz będzie rozmawiał przez telefon, zobaczycie, z Rosją, Indie rozmawiają z Rosją, Chiny rozmawiają z Rosją, a Polacy się obrażą i potem się okaże, że Ukraińcy zaczną rozmawiać z Rosją, po tej wojnie się dogadają, a my będziemy ostatni honorowi ułani i wskoczymy sobie do Elstery, tylko tym razem już nie za Napoleona, tylko za jakieś własne absurdalne iluzje. W związku z tym prowadźmy politykę wielowektorową, bo zadaniem Polski i polityki zagranicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom i zapewnienie bezpieczeństwa naszej własności i rozwoju prosperity naszego kraju. To są dwa cele, nic więcej. I wszystko, co służy do osiągnięcia tych celi, jest słuszne, a wszystko, co do nich nie służy, jest niesłuszne. Dlatego powinniśmy na przykład wspierać Ukrainę bronią, ale nie pod żadnym pozorem nie możemy wejść do wojny. No i tak dalej, ale wszyscy, którzy oglądają historię realną, znają moje poglądy w tej sprawie. Nie jest to nic nowego. Dobra, kończymy, kochani Państwo, bo dzisiaj jeszcze widzimy się drugi raz. Rosja opublikowała dane, w których są informacje o ukraińskich firmach na terenie Polski, Mielec, Tarnów. Mogą one w przyszłości stać się celem dla Rosji? No oczywiście, no gdyby odpukać była wojna, to zbombardowaliby Rosjanie nasze strategiczne cele, dlatego musimy tam rozstawić OPL na wypadek odpukać takiej sytuacji. Panie Piotrze, jak się zaczęło Pana zainteresowanie Izraelem? Pozdrawiam ciepło z Poznania, Pani Weronika. A nie wiem, jakoś tak, fascynował mnie zawsze ten Izrael. Najpierw, jak wiecie, byłem zafascynowany projektem syjonistycznym, bardzo mi się podobało to. W epoce Busha trochę jako naiwny młody człowiek, 20-latek, wierzyłem w propagandę, że Izrael toczy, jest tym przedmurzem chrześcijaństwa, czy też cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Wydawało mi się rzeczywiście, że wierzyłem w to, że Hamas jest rodzajem Al-Kaidy. No ale potem jako reporter Rzeczpospolitej, działu zagranicznego, zacząłem jeździć regularnie wiele razy, kilka razy w roku, na długo do Izraela i na terytoria okupowane. No i co mnie wyleczyło z mojego takiego, powiedziałbym, bezkrytycznego podejścia do Izraela? Izrael oczywiście. I to, co tam zobaczyłem. I od tego czasu mam znacznie bardziej zniuansowany obraz i myślę, że dosyć bezstronny całego tego konfliktu. Dobra, drodzy Państwo, czy zaprosi Pan w najbliższym czasie Pana Marka Wałkuskiego na wywiad o insajderskich wieściach i atmosferze w Białym Domu? I to, Panie Mega Cash Zone, jest doskonały pomysł. Bardzo, bardzo za niego dziękuję. Pan Bart Carter składa pozdrowienia i zdrowie dla Pani Moniki, nasza moderatorka Monika Welwiolka. Z tego, co tutaj do mnie docierają informacje, jest chora, także dużo, dużo zdrowia Pani Moniko. Państwu bardzo dziękuję za tego fantastycznego live'a. Jak zawsze fantastyczna frekwencja, ponad 15 tysięcy widzów, to jest jakiś kosmos. Dziękuję za to, że chcieliście posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Dzisiaj o godzinie 20 widzimy się drugi raz. Rozmowa z panem Krzyżanowskim o tym, co się dzieje w Iranie. Czy Iran rzeczywiście zabił 42 tysiące swoich własnych obywateli? Czy rzeczywiście jest takim krwiożerczym reżimem? Jaki ma pomysł pomysł na siebie w świecie. To tak pokrótce. Dziękuję wszystkim partnerom naszego kanału, dziękuję wszystkim widzom, dziękuję wszystkim wspierającym. Pamiętajcie, że te donaty na czacie, ale wsparcie na Patronite, na YouTubie, patronaty pozwalają nam zachować stabilizację finansową, niezależność i przygotowywać dla Was codziennie live'y. Ale uwaga, historia realna jest za darmo i dla wszystkich, więc nie jest to oczywiście obowiązkowe, jest to tylko miły ukłon w naszą stronę, ale subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, walczymy o 800 tysięcy subów. Trzymajcie się, pozdrawiam, widzimy się dzisiaj o 20:00, rozmowa z panem Krzyżanowskim i drodzy Państwo, bardzo, bardzo ważna informacja, co z kolejnym live'em, czekamy w napięciu na rozmowy pokojowe, jeżeli coś się dzisiaj w nocy wydarzy, robimy live'a jutro o 12:00, jeżeli nie, to w niedzielę. Na pewno w weekend jednego live'a zrobimy. Także trzymajcie się, śledźcie moje media społecznościowe, tam będzie całe info. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.